po ostatnim, jak już tam o tych świństach mówiliśmy, to chyba najgorsze mamy za sobą, choć jeszcze parę może trudnych rzeczy jest przed nami, ale może nie tak drastycznie trudnych jak ostatnio. Dzisiaj przechodzimy do czegoś bardzo ważnego i pozytywnego. Myślę o odpowiedzialnym rodzicielstwie. W prywatnych rozmowach papież, jak mówimy, nasz papież Jan Paweł II mówił, chcę być nazwany papieżem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Pamiętamy całe jego, nie pamiętamy, wy to z historii pamiętacie, ja z autopsji, tak, wszystkie audiencje środowe przez duże kilka lat, to było mężczyzną i niewiastą, stworzył ich i tam była męskość, kobiecość, płciowość, przekazywanie życia, rodzina, odpowiedzialność, całe jego sformułowanie, cywilizacja życia i cywilizacja śmierci, prawda? I dzisiaj mamy się pochylić nad odpowiedzialnym rodzicielstwem. Jest to rzeczywiście kluczowa sprawa dla, nawet bym powiedział, dla jakości małżeństwa. Nawet, myślę, dla szczęścia rodzinnego. Dzisiaj w ogóle słowo odpowiedzialność jest na wymarciu. Nie bardzo ludzie wiedzą, co ono oznacza. Co gorsza, sytuacja startowa do odpowiedzialnego rodzicielstwa, że tak można powiedzieć, nie jest rewelacyjna, bo dzisiaj dzieci nie są wychowywane do odpowiedzialności. Dzisiaj dzieci nie są wychowywane do odpowiedzialności. Mają się dobrze uczyć, prawda, i mają być grzeczne. Mniej więcej tyle. Nie zapomnę z jakiejś tam rekolekcji z Karolem Meissnerem, kiedy mówił, jak wchodzi do domu po kolędzie, widzi dziecko, no i pyta, a jakie ładne dziecko, a jakie, dziecko 2 latka, 3, powiedzmy 3, a jakie to dziecko ma obowiązki? Ale słyszę, że to jeszcze dziecko. Ja widzę, że to dziecko. A jakie ma obowiązki? Dziecko małe, kilkuletnie, 3-4-letnie, może mieć swoje obowiązki. Mało tego, powinno mieć swoje obowiązki. I co bardzo ważne, powinno widzieć skutki swojej nieobowiązkowości. Jeśli dziecko dostanie do podlewania jeden kwiatek, to zwłaszcza do pań, które tak lubią kwiatki, taki ładny kwiatek, ten kwiatek ma uschnąć. Jak dziecko nie podleje, ten kwiatek ma uschnąć i dziecko ma zobaczyć skutek. Nie wypełniło tego, co miało wypełnić i kwiatek usechł. Już nie chcę przychodzić na rybki w akwarium, czy na jeszcze inne stworzenia, prawda, z gatunku ssaków, ale popatrzmy, ile dzieci, tatusiu, kochany pieska, będę chodził, będę sprzątał, będę codziennie na spacery. Po tygodniu tatuś o 5 rano wybiega z pieskiem na spacer, prawda? I można by wiele, wiele przykładów pokazywać, jak antywychowanie, jeśli chodzi o wychowanie do odpowiedzialności, kwitnie w naszych rodzinach. Nie lepiej pokazują nam najlepsi tego świata, synowie narodu, prawda? Rządzący, posłowie i inni, prawda? Afera goni aferę. Zostawmy to. Nie o tym przecież będziemy tutaj mówić. W każdym razie zagadnienie odpowiedzialnego rodzicielstwa jest kluczowo ważne. Ja coraz częściej łapię się na tym, że jak mi każą na jakikolwiek temat mówić i powiedzmy składa się zadany temat z 3 słów, to muszę najpierw te 3 słowa zdefiniować. Tak nam świat wszystko zrelatywizował, tak nam świat wszystko porozbijał, tak nam no słowo miłość, to już mówiliśmy, to jest totalnie zniszczone. W ogóle słowo miłość nie znaczy w potocznym rozumieniu to, co znaczy. Są pierwsze miejsca bardzo dobre zresztą. Oni wyczuli, ewangeliczne ostatni będą pierwszymi, prawda? A może jeszcze ktoś przyjdzie po was i jeszcze wyżej siądzie. Tak więc jest problem rozumienia słów i dlatego musimy sobie nazwać, co to znaczy odpowiedzialność i nie gniewajcie się, ale również co to znaczy rodzicielstwo. Choć wydaje się, że słowo jest oczywiste. Prawda? Odpowiedzialność musi spełniać 3 elementy. Od razu dopowiedzmy, że odpowiedzialny może być tylko człowiek. Istota rozumna, władająca rozumem. Odpowiedzialność wymaga, żebyśmy wiedzieli, co robimy. No, większość mniej więcej wie, co robi. Znali skutki tego, co robimy. I, to jest ten element najważniejszy, i brali na siebie skutki własnej działalności. brali na siebie skutki, brali właśnie odpowiedzialność za skutki. W dziedzinie płciowości już rzesze ludzi wiedzą, co robią, znają skutki, bo wiedzą, że tak się ludzie rozmnażają, ale w ogóle nie mają pomysłu, żeby brać na siebie odpowiedzialność za skutki swojego działania. To zrzucają na takiego czy innego producenta, obrażają się, że w ogóle jak to się stało. Wielokrotnie rozmawiałem z parą narzeczonych, która mówiła, no rzeczywiście jesteśmy w ciąży, ale tego się nie spodziewaliśmy. To już nie pytam o wiatropylność i inne takie sprawy, prawda? Ale mówię, no ale państwo przecież spojrzeliście. No tak. No, a wiecie, że tak się ludzie rozmnażają? No tak, ale że nam się poczuli dziecko, tego już nie spodziewali się. No, dorośli ludzie, prawda? Ja naprawdę się nie chcę z nikogo wyśmiewać, żebyśmy się dobrze rozumieli. Tylko po prostu my nie jesteśmy wdrożeni do elementarnej odpowiedzialności. Wiem, co robię, znam skutki, biorę na siebie skutki własnego działania. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to zawsze musi być odpowiedzialność kogoś, przed kimś i za coś. Odpowiedzialność kogo jest, to akurat najłatwiej powiedzieć, to jest tych, którzy mają być rodzicami, czyli małżeństwa, męża, żony. Przed kim? A tu jest parę już można by wymienić osób, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni. Oczywiście jesteśmy przed sobą samym odpowiedzialni, bo to jest ważny kawałek naszego życia i my mamy to życie przeżyć dobrze. To jest kawałek życia w drodze do świętości. Przed sobą nawzajem, bo takie bierzemy zobowiązanie. Ta wersja ciemna była fajna, ale nic z tego. I wreszcie jesteśmy odpowiedzialni przed dziećmi. Ktoś może spytać, z jakiej racji? Z natury rzeczy. Nawet jakbyśmy spojrzeli na prawodawstwa wszystkich krajów, to przynajmniej do pewnego wieku rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. Jako oczywistość to się traktuje. Również za dorastających dzieci, za czyny dzieci jesteśmy nawet odpowiedzialni, prawda? Tak, ale jest jeszcze jedna odpowiedzialność, o której sobie bardzo wielu ludzi wierzących nie zdaje sprawy. Jesteśmy bardzo konkretnie odpowiedzialni przed Bogiem. Jeżeli ja się nająłem do jakiejś roboty i tam w tej robocie mi coś kazali robić, podpisałem umowę, no to ja to robię. I to jest miarą mojej odpowiedzialności. Jeżeli ja kiwam się, migam i nie robię tego, no to jestem nieodpowiedzialny za to, do czego się zobowiązałem. Jaką umowę podpisujemy z Panem Bogiem, żebyśmy mieli być odpowiedzialni za to, za nasze rodzicielstwo? Ja już tą umowę podpisałem. Wszystko jest przed Wami. W ramach przysięgi małżeńskiej odpowiadajcie na pytanie, czy z miłością przyjmiecie i po katolicku wychowacie potomstwa, kim Was Bóg obdarzy. Nikt nikomu nie każe zawierać ślubu w kościele. Jeżeli ktoś, w pierwszym pytaniu, z własnej woli bez żadnego przymusu, tu przychodzimy. Czyli wybieramy tą opcję. Jest jakimś zupełnie nieporozumieniem, że ludzie, którzy przychodzą do kościoła z własnej woli bez przymusu, a potem krytykują naukę kościoła, że kościół nie zezwala na rozwody, że jest wrogiem antykoncepcji, że nie pozwala na przerywanie ciąży i coś jeszcze. No, chwileczkę, nikt tutaj nie musi. Nikt tu nie musi przychodzić. To nie my robimy łaskę, bo tak czasem wygląda, że ludzie przychodzą, robią łaskę Panu Bogu, że przyszli do kościoła zawrzeć związek małżeński z rodzicom, babci, jeszcze paru innym krewnym. Nie. To my tam przychodzimy po łaskę. My tam przychodzimy po to, by móc czerpać z łaski sakramentu małżeństwa. Zupełnie odwrócenie sprawy. My, jeżeli zawieramy związek kościele katolicki, związek małżeński, to my zaciągamy przed Bogiem, bo przysięga jest przysięgnięciem Boga na świadka swoich słów, że z miłością przyjmiemy i po katolicku wychowamy potomstwo, kim nas Bóg obdarzy. Nie tylko jesteśmy odpowiedzialni za przyjęcie każdego dziecka, które się poczęło, również tego, które się poczęło nie wtedy, kiedy planowaliśmy, ale za jego katolickie wychowanie. Katolickie wychowanie to nie jest chrzest, komunia święta i fajrant, libacja jeszcze potem i fajrant, tak? To jest do końca życia przykład. Powiedziałem, że będę chciał gdzieś wcisnąć jeszcze troszeczkę o ojcostwie. Temat ogromnie zaniedbany. I tam właśnie wyeksponowane jest to przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. To jest fundamentalnie ważne w wychowaniu, w kształtowaniu obrazu Boga u naszych dzieci. Może tyle w wielkim skrócie o samej odpowiedzialności. Co z rodzicielstwem? Bardzo często odpowiedzialne rodzicielstwo się zawęża w ogóle gdzieś tam do dziedziny przekazywania życia. To nie dokładnie tak, albo przynajmniej nie tak być powinno. Każdy z nas, nawet hen kiedyś nie wiedząc o tym, robiąc jakiekolwiek próby wychowywania siebie, on już pracował na swoje rodzicielstwo. I każdy z nas jest do tego zobowiązany do końca życia, by stawać się coraz lepszym ojcem, coraz lepszą matką. To jest trud samowychowania. Ja nie pamiętam, czy mówiliśmy tutaj o naturze, o rozbitej naturze człowieka przez dezintegrację wewnętrzną, bo tacy się rodzimy rozbici. Ten trud integracji, trud scalania siebie, wsparty łaską, jest zadaniem każdego człowieka. Przy okazji warto zauważyć, że trud integrowania rozbitej wewnętrznie natury jest identyczny, potrzebny trud dla kogoś, kto założy rodzinę, jak kogoś, kto będzie w kapłaństwie, czy w zakonie, czy jeszcze gdzieś. Po prostu trud ma ten doprowadzić do tego, że jesteśmy panami siebie. Panujemy nad sobą w takim stopniu, że sobą władamy, że możemy siebie ofiarować jako dobry dar, czy to w małżeństwie, czy to w kapłaństwie, czy jeszcze jakiejś innej idei, oby wartej życia. A więc ten trud wychowywania siebie, wszystko co zrobiliśmy dotychczas do tego, dlatego żeby być dobrym ojcem, dobrą matką, jest już elementem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Następny etap macie za sobą, większość ma ten etap za sobą, wstępnie wybieramy najlepszego ojca i najlepszą matkę dla swoich dzieci. I tutaj też powinien decydować jakiś, nie chcę powiedzieć egoizm, ale taki trochę w sensie egoizm. Mam wybierać najlepszą z możliwych matkę dla swoich dzieci. Najlepszego z możliwych ojca. Wiele kobiet na przykład kieruje się litością, pomaga komuś, tam narkomanowi, którego próbuje wyciągać i wyciąga rzeczywiście z tego, czy alkoholikowi i ma takie poczucie, że ona jest tam taką mateczką, to nie jest dobry układ. Oczywiście dobrze, jeżeli dziewczyna pomaga chłopakowi powstawać, jeżeli chłopak pomaga dziewczynie się mobilizować, jeżeli gdzieś tam się zagubi. Ale to nie jest tak, że małżeństwo pobieramy się z kimś, komu matkujemy czy ojcujemy. Choć te elementy oczywiście się przeplatają. A więc mamy wybrać najlepszego ojca, najlepszą matkę dla naszych dzieci. I teraz się zaczyna coś, co zupełnie jest zaniedbane. I od tego momentu w zasadzie powinniśmy pracować na to, żeby ta wstępnie najlepsza matka stawała się jeszcze lepsza. Żeby ten wstępnie najlepszy ojciec stawał się jeszcze lepszy. I mogę wam powiedzieć z całą pewnością siebie, nigdy w życiu nie będziecie mieli tak silnych motywacji jak teraz. Nigdy w życiu nie będziecie tak gotowi się poświęcić dla ukochanych, jeżeli rzeczywiście jest w was miłość. Myślę, że w większości jednak jakieś tam kawałki miłości są, prawda? Wobec tego, na tyle ile w was jest miłości, na tyle jesteście gotowi dla ukochanej osoby zrobić coś z sobą. Moją wadą jest to będzie bardzo przeszkadzało chociażby przy wychowaniu dzieci. Okej. Postaram się to dla ciebie, udowodnię tobie, na co mi stać, ja to będę zmieniał. I chłopak, który był wdrożony na przykład w rodzinie nawet własnej, w towarzystwie, do wulgarnego języka, to jest bardzo niewinny przykład. Może dla dziewczyny, dla jej przyszłych dzieci i dla siebie jako przyszłego ojca wziąć się w garść i w ciągu tam powiedzmy pół roku narzeczeństwa rozwiązać całkowicie problem. Ale to nie muszą być wcale rzeczy złe. Gdy mówimy o tak zwanym chodzeniu, to właśnie ogólnie poznajemy człowieka. Tak, warto się przyjrzeć, czy to może coś z tego wyjdzie, czy nie. Może nie wyjść, możemy się rozejść w pokoju, być sobie wdzięczni za znajomość, jeżeli się nie poraniliśmy. Choć coraz więcej to chodzenia kończy się ranami. Ale jeżeli już weszliśmy w narzeczeństwo, czy taką konkretną przymiarkę do małżeństwa, to już nie chodzi o to, że ten chłopak stał się lepszym potencjalnie ojcem w ogóle, czy ta dziewczyna lepszą potencjalnie matką w ogóle, ale lepszym ojcem, lepszym mężem dla tej kobiety. A ona ma prawo mieć swoje specjalne gusty, specjalne upodobania i on też ma prawo mieć swoje specjalne gusty, jeżeli one nie są złe moralnie, bo wtedy należy dać odpór temu, to należy się dopasowywać do siebie. Jeżeli dla niej jest szczególnie ważne, żeby on się czesał, prawda, jak sobie kiedyś mówiliśmy, to niech on się czesze, choćby nie rozumiał, dlaczego ma się czesać, prawda? Jeżeli cała masa rzeczy może się wydarzyć, dobrych rzeczy, w czasie narzeczeństwa. Jednym z trudniejszych terenów w czasie narzeczeństwa jest sfera płciowości. Wszyscy to przecież wiemy, Z wielu powodów jest to trudne. Raz, że natura nie jest łatwa. My mężczyźni mamy inne kłopoty, kobiety mają inne, kobiety bardziej z wyobraźnią, prawda? My mężczyźni już bardzo konkretnie z ciałem, poprzez bodźce wzrokowe. I my możemy w tym czasie ten czas wytrzymać, lepiej lub gorzej, ale jest to wtedy czas zmarnowany. My w tym czasie powinniśmy się nauczyć być ze sobą bez pobudzenia cielesnego. Jest to trudne dla mężczyzn, szczególnie trudne. I obyśmy mieli tą decyzję na starcie. My nie chcemy tego, my nie chcemy się pobudzać. Będzie na to czas. My chcemy być sobie, blisko siebie w czystości. Myślę, że zdecydowana większość narzeczonych nie ma takiego pomysłu, nie ma takiej decyzji. A to jest dramat. Bo wtedy w zasadzie są tak z prądem, spływają i ani się nie połapią, kiedy przekroczą wszystkie granice, które planowali nie przekraczać. Ale to nawet nie chodzi o to, czy ostatecznie dojdzie do tego współżycia, czy nie, bo czujemy, że gdzieś tam w tle ten moment jest. To chodzi o to, żebyśmy my zajęli postawę czystości. Współżycie nie jest elementem wyrażania miłości narzeczeńskiej. Do czystości narzeczeńskiej nie należy współżycie. Ale do czystości małżeńskiej nie należy odsuwanie od współżycia. Do czystości małżeńskiej należy współżycie. Inne zupełnie okoliczności. Tu nie ma miejsca na przyjęcie dziecka, a tam jest miejsce na przyjęcie dziecka. I ludzie tego nie rozumieją, jak wielką korzyścią jest, nawet trudna, czy ona zawsze jest trudna jakoś. Im tym jest łatwiejsza, im na dalszym przedpolu my płotki powstawiamy. Prawda? Nie ładujemy się w sytuacje, które są niebezpieczne jakoś. Ale to jest niesamowita inwestycja. I ja kiedyś, nie wpadłem chyba sam na to, znajoma, kobieta, bardzo dużo dobrego w Polsce zrobiła i nadal robi. Ona powiedziała mi, kiedyś masowo przygotowywałem w cudzysłowie narzeczonych do ślubu w tak zwanej poradni przedmałżeńskiej, tego już od lat nie robimy z żoną, ale było tak, że w tym symbolicznie w parafii Świętego Rocha kiedyś mieliśmy 365 par w ciągu roku. Zliczyliśmy, bo 365 par. Jak z każdą parą rozmawialiśmy co najmniej godzinę, nie licząc różnych spotkań wspólnych, to był to naprawdę spory kawał życia. I ta znajoma dziewczyna mnie zachęciła, mówi, że jak ona rozmawia z parami, które są w ciąży, to podejmuje z nimi temat współżycia, próbując ich doprowadzić do tego, żeby oni zrezygnowali na miesiąc przed ślubem, na 2 miesiące, ile im zostało. Oni dziewictwa nie odzyskają, ale czystość tak. Czystość jest ważniejsza od dziewictwa. Postawa, oni będą wiarygodni dla wychowania swoich dzieci, choćby nawet na jakiś krótki czas. I ich małżeństwo będzie czymś zupełnie innym, niż przeszli, przepraszam, z łóżka przedmałżeńskiego do łóżka pomałżeńskiego. To może to będzie zupełnie inaczej również smakowało i będzie miało inny ciężar gatunkowy. Naprawdę to nie jest tak, że stary dziadek chce wam radości podbierać. Naprawdę nie tak. Jest to niesamowite zabezpieczenie małżeństwa, również od strony tej psychicznej. Wiara w to, że ten drugi potrafi być wierny, jest zupełnie inna wtedy, kiedy sami, nawet jak mieliśmy jakiś bałagan, wycofaliśmy się z niego i trwamy w czystości takiej uczciwej, porządnej. Wiarygodność, że ta osoba potrafi, będąc poza domem, być wierną. Jak w sytuacji, gdy osoba ciągle dążyła jednak do tej bliskości, do własnej przyjemności. No, lepiej lub gorzej to się udawało odsuwać. Potem są straszne sceny zazdrości, to właściwie o tym to nie lubię mówić, bo to, co w tej materii widziałem, to by się nadawało chyba na horror zazdrości, prawda? Tak niesamowicie ludzie potrafią właśnie poprzez własne doświadczenia i niewiarę w drugiego. Jest czymś, nie potrafię tego inaczej nazwać, fundamentalnie ważnym, żebyście weszli w małżeństwo z postawą, że do czystości przedmałżeńskiej nie należy współżycie. Mało tego, nie należy pobudzanie ciał. Cały mechanizm, napięcie, podniecenie, aż do wyrzucenia płynu nasiennego na zewnątrz. Ten mechanizm służy płodności. On jest po to. Wobec tego, jeżeli się budzi napięcie niechcąco, to należy się wycofywać z gestów, które to prowadzą. Oczywiście to się będzie zdarzało w sposób zupełnie niezamierzony. Natomiast celowe doprowadzanie do pobudzenia jest wchodzeniem w sferę nieczystości, która potem niestety owocuje w małżeństwie. Niestety owocuje bardzo negatywnie w małżeństwie. Doświadczenie tak uczy. A więc czas narzeczeństwa jest takim dorastaniem do siebie i do wspólnego rodzicielstwa. W pewnym momencie decydujemy się na małżeństwo. Zawieramy sakramentalny związek małżeński. W tym momencie stworzyliśmy takie elementarne podstawy do tego, by dać miejsce wzrostu dzieciom. Ani sama kobieta, ani sam mężczyzna nie wystarcza do wychowania dzieci. Potrzebna jest wspólnota mężczyzn. Mało tego, stała na całe życie wspólnota. Dziecko ludzkie rozwija się bardzo długo. Zwierzęta po kilku tygodniach biegają same i same zdobywają pożywienie. Natomiast dziecko ludzkie wymaga swojego związku rodziców. Nawet jeżeli dziecko wyjdzie z domu, nadal potrzebuje trwałego związku rodziców. I ci, którzy przeżyli tu obecnie, na pewno są jakieś dramaty u własnych rodziców, wiedzą, że to nie ma znaczenia, czy dziecko jest małe, czy duże, czy dorosłe. Gdyby rodzice na łożu śmierci się rozwiedli, to i tak jest to cios, który właściwie kwestionuje całą, postawia pod znakiem zapytania wiarygodność całego ich trudu wychowawczego, całego świata wartości, który próbowali nam przekazać, gdyby tak się stało. I wy jako rodzice macie być wiarygodni i do końca macie świadczyć o miłości. To trzeba zainwestować. Jeżeli byśmy powiedzieli sobie na przykład dzisiaj, że jeżeli ktoś, nie wiem, no głupi jakiś przykład mi się nazywa, zrezygnuje z jedzenia cukierków od teraz przez 2 miesiące, ale z tych pieniędzy, które odłoży, kupi sobie za rok mieszkanie, za 2 lata samochód i jacht, za 3 lata coś jeszcze, no to by chyba każdy się zdecydował na taką przykrość, żeby sobie odmówić tych cukierków. Ustawienie czystości, dobrego patrzenia na sferę płciowości jest czymś znacznie ważniejszym niż dom, samochód i jacht razem wzięty. Naprawdę znacznie ważniejszy. Mówię to z pozycji człowieka, który rozmawia z małżeństwami, które się sypią. Ja już tu pewnie tu mówiłem, nie spotkałem jednego przypadku, gdzie by małżeństwo się rozleciało, gdzie oboje, no, gdzie po prostu by mieli czyste konto w tej materii. Prawda? I jest sprawa niezwykle ważna, żeby nawet po tak zwanych przejściach. Różne są koleje, różne są winy. Nieraz naprawdę te winy nie są tak wielkie, jak się wydaje. No, nie chciałbym tylko usprawiedliwiać. Te działania męskie są przez kulturę jakby usprawiedliwiane. Nie ma symetrii między działaniami kobiet i mężczyzn. Znowu nie chcę usprawiedliwiać mężczyzn, bo to też nie o to chodzi. Ale w każdym razie nie ma takiej sytuacji, w której nie można powiedzieć, jak syn marnotrawny, ojciec zrzeszyłem wszystko Bogu i Tobie, powstaje. Oczywiście te rany gdzieś tam siedzą i gdzieś tam nas będą trochę kosztować. Natomiast potrzebne jest w życiu każdego człowieka takie jasne, klarowne opowiedzenie się za czystością w szerokim tego samym znaczeniu. Być tym, kim być powinienem. W pełni człowiekiem. Pełny człowiek to jest troszczący się o ciało, troszczący się o sferę psychiczną, troszczący się o sferę duchową. Nie wolno żadnej z tych sfer zaniedbać. Pełnym człowiekiem, to znaczy mam być mężczyzną, który akceptuje swoją męskość, swoje ojcostwo. Kobietą, która akceptuje swoją kobietość, swoją płciowość, swoje macierzyństwo. Prawda? Jeżeli wybrałem drogę małżeństwa, to mam być pełnym człowiekiem, czyli wiernym do końca i konsekwentnym w tym wszystkim. Jeżeli chcemy być w sposób czysty ludźmi, to może nie, jeżeli chcemy, powinniśmy pragnąć, co świat nas odciąga, świat nam mówi, że brudy są atrakcyjniejsze. Dopiero pragnienie pełnej takiej bycia w pełni czystym człowiekiem daje drogę, tą najprostszą drogę do pełnego szczęścia. Naprawdę Pan Bóg, mówiąc nie cudzołóż, nie chciał nam odebrać uciechy. To nie o to chodzi. Nie jest to w naturze człowieka. W naturze człowieka jest monogamia i to wymaga między innymi wychowania dzieci, ale również budowa więzi. Komunii małżeńskiej, wspominaliśmy sobie, komunia małżeńska na wzór komunii osób boskich, zupełnie porażające. Zupełnie nie do pojęcia. Życia nie starczy. I dalej idziemy ścieżkami odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zawarcie małżeństwa stwarza ten klimat. Klimat do przyjęcia dzieci. I teraz decyzja o, uwaga, nie o poczęciu. My jako ludzie nie decydujemy o poczęciu dzieci. Nie mamy takiej mocy. My tylko decydujemy, że się na to, że wysyłamy zaproszenie dla dziecka. Czy ono przyjdzie? Nie wiemy. 20-kilka% małżeństw w Polsce szacuje się jako niepłodne. Nie chcę zacząć odliczania. To które? Prawda? Bardzo często to są sprawy zawinione. Bardzo często są wynikiem bardzo wczesnego rozpoczęcia współżycia płciowego, infekcji z tym związanych i konsekwencje takie, że rzeczywiście pełna niepłodność. Różne są przyczyny, często zupełnie niewinni ludzie to są dotknięci niepłodność. Także to nie jest tak, że ktoś kara za grzechy albo za własne jakieś złe czyny. Natomiast szerzy się niepłodność jako epidemia w tej chwili. Ja myślę, że każda roztropna para przed ślubem powinna sobie powiedzieć, a dobrze, a jak nas to dotknie? Jak będziemy realizować odpowiedzialne rodzicielstwo? Każdego z was może dotknąć. Ja nikomu nie chcę, brzydko mówiąc, wykrakać, żebyśmy się dobrze rozumieli. W ramach myślenia poważnym o małżeństwie trzeba i to wkalkulować. Ilu ludzi nieroztropnie, najpierw wyjazdy, wyprawy, budowa domu i coś jeszcze, a gdzieś tam na koniec dziecko. No i cholera, no i nie ma. I nie ma. Oni tak wszystko zaplanowali. Już wszystko dla tego dziecka jest, już nawet mebelki są w pokoju, tylko dziecka nie ma. Prawda? Oczywiście dużo trudno przewidzieć, jak będzie, ale my mamy prawo i powinniśmy mieć jakiś plan liczby dzieci. I teraz tu się zaczynają schody. Możemy zrobić sobie malutki eksperymencik. Proszę, żeby każdy sobie pomyślał, ile myśli, że dobrze by było mieć dzieci w waszym małżeństwie. I każdy sobie pomyśli, ile nie na razie proszę poprzednio kontaktować, prawda? I teraz jest, to środowisko nie jest przeciętą krajową, więc odchylać będzie troszeczkę więcej, ja wiem w którą stronę. Ale jak robię test w takim średnim środowisku, jakaś taka parafialna grupa narzeczona i tak dalej, to wychodzi praktycznie zawsze tak. Na 30 osób jedna góra, dwie się wychylą od standardu takiego. Każdy uważa, że najlepsza liczba dzieci w rodzinie to jest tyle, ile ich było rodzeństwa. Plus minus jeden, bo to jest taka tolerancja, prawda? Plus minus jeden. Dwa są wyjątki. Jedynacy chcą mieć drużynę piłki nożnej czasem. Zbuntowani, że oni byli skrzywdzeni, tak dalej, ostrożnie z oskarżaniem tych, którzy wychowują jedynaków. To nie tylko egoistyczni rodzice wychowują jedynaków. Nie oskarżajmy nikogo. Znajoma, dobra, taka nie wiem, samotnie żyjąca, w pracy miała taką koleżankę, dziecko już 8 lat i nic nie ma, nie ma rodzeństwa. Dobrze sytuowani, on zarabia, ona zarabia, dom mają, samochody, dwa i wszystko by się wydawało. No i namawiają, on tam w pracy tam raz po raz coś tam ich powie, no już czas na następne, no co to, tak? Ociągacie się. No i kiedyś znalazłem się sam na sam, jakieś tam po godzinach. I tej mojej znajomej się wypłakała. Od 6 lat próbują i nic. Nie osądzajmy nikogo, że jest egoistą, bo nie ma dzieci, bo ma mało dzieci i tak dalej. To nie jest takie proste, jak się nam nieraz wydaje. Ale wracając, więc jedynaty są niedużne piłki nożnej, natomiast życie to koryguje. Po pierwszym dziecku już mówią, może ręcznej, a po drugim może tak debelek do tenisa, że wystarczy. Prawda? Jest kwestia, nie bardzo szlachetne jest, że ktoś chce mieć większą liczbę dzieci. Natomiast dziecko wychowane w rodzinie wielodzietnej, ono, powiedzmy może nie, z wyjątkiem najmłodszego, przerabiało to wszystko. I nie ma problemu, zajęcie się kilkorgiem dzieci naraz. To nie jest sprawa. Tak? Zresztą wyobrażenie o tym, czego dziecko potrzebuje, jest zupełnie inne w rodzinie wielodzietnej i zupełnie inne w rodzinie, gdzie wszystko sterylnie musi być przygotowane, prawda? Dziecko ma swoje prawa, musi być zadbane. To jest jeden wyjątek, że jedynaty w sobie dużej piłki nożnej, a drugi, bardzo rzadki, ale się zdarza, że ktoś wyrósł w rodzinie autentycznie zaniedbanej. Powiedzmy, ojciec pije i nie ma na chleb. I jest 6, 7, 8 dzieci. I te osoby się buntują, chcą mieć jedno dziecko, najczęściej dwójkę. Nie będziemy tutaj podnosić paluszków, kto ile powiedział, ale pewnie no możemy zobaczyć, kto miał większą odchyłkę niż jeden. Tak z ciekawości już tylko. Niż jedno plus minus jedno dziecko, prawda? No mówię, 1, 2, 3, 4, 5, no. Więc, prawda, mówię, w tej grupie się na pewno zdarzy trochę więcej niż przeciętnie, ale średnio to 90 kilka procent ludzi uważa, że normalna liczba dzieci to jest taka, jaka ich, ilu ich było wśród rodzeństwa, prawda? Tylko się nie pokłóćcie między sobą, czy 12, czy 14. Dobra. Dobra, gramy dalej, tak? Bo szkoda czasu. I teraz. No. I teraz, co ja chciałem przez to powiedzieć? Że z góry nie wiadomo, jaka liczba dzieci dla was będzie najlepsza. I tą granicą najczęściej wcale nie jest wydolność finansowa czy mieszkaniowa, jak się w większości wydaje. Granicą jest wydolność psychiczna. Dzieci są bardzo angażujące, dzieci są wymagające i w pewnym momencie następuje zmęczenie u rodziców tak duże, że mówią, nie, już następnego nie. Prawda? Oczywiście pamiętamy, że ta klapka otwarta na następny ma być. A jak się poczcie, to bierzemy. Prawda? Ale to się, to życie skoryguje. I teraz, mimo że my nie możemy, powinniśmy być otwarci, a na bieżąco analizować, czy tyle, czy może jednak skorygujemy te pierwotne pomysły, jeżeli nam się będzie udawało poczynanie dzieci tak, jak chcemy, prawda? Przy czym, co mogę powiedzieć na pewno, że zwłaszcza kobiety, które wychodzą z czasu płodności, możecie to z mamusiami, czy z innymi paniami z kręgów, z starszymi ciociami porozmawiać. Kobiety, które przekraczają granicę menopauzy, patrząc na swoją rodzinę, niezależnie od tego, ile było dzieci, często wzdychają, no mogło być przynajmniej jedno więcej. Na bieżąco się wydawało, że jest za ciężko, że już nie ma mowy, że już się nie da. A post factum, no właściwie uchowałoby się jeszcze jedno, prawda? Czasem więcej. Dramaty przeżywają te z pań, które no, nie znalazły oparcia w mężczyźnie, zabiły własne dziecko, a potem nie może się począć, prawda? Albo nie mogą donosić. To też są bardzo niestety bolesne sprawy i trzeba troszkę na kolanach do rodzicielstwa podchodzić. To nie jest tak, że my no, w kwietniu będziemy chcieli, żeby się urodziło, a potem następne to w maju następnego, tam po 3 latach, prawda? A potem... To nie jest tak. Jesteśmy sługami w tej materii, a nie panami życia. A więc liczba dzieci w miarę możliwości na bieżąco refleksja i oby. Wskazania Kościoła są w nauce w etyce Humane Vitae są dwa takie bardzo piękne słowa użyte. Roztropność i wielkoduszność. Roztropność i wielkoduszność. One są ze sobą sprzeczne, ale one się nawzajem, tak powiem, wyhamowują troszeczkę, prawda? Gdybyśmy tak naprawdę no, dotarło do nas, że przecież poczęcie dziecka to jest zupełnie coś niesamowitego. Wieczność nasza miłość się przenosi. Sam Pan Bóg z nami jest przy tym, właściwie to poczęcie się odbywa, my nie wiemy kiedy. My możemy tylko to zaproszenie wysłać, to wiemy kiedy wysyłamy. A poczęcie? Kobieta pranie robi i w tym momencie łączy się komórka Ewa z plemnikiem. W tramwaju jedzie. Ci lekcje odrabia, prawda? No przecież to się nie dzieje w chwili współżycia, bo wiadomo, że to się w jakimś tam czasie i czas tylko Stwórcy wiadomy. I on jeden wie, kiedy ten cud następuje, on ten cud sprawia. Naprawdę zapraszam, zachęcam wszystkich, żeby do poczęcia własnych dzieci naprawdę podchodzili na kolanach. Jest to niesamowity cud, jest to niesamowite szczęście, jest to niesamowity dar, żeby nigdy nikomu z was nie przyszło na myśl, że dziecko jest jakąkolwiek przeszkodą w miłości, że jest zagrożeniem miłości, że jest jakimś tam niewygodnym czymś, przed czym należy się bronić. Owszem, mamy to roztropnie planować. Roztropnie i wielkodusznie. Myślę, że ja tu oczywiście znacznie bardziej się brakuje wielkoduszności niż roztropności. Myśmy tak bardzo do końca roztropnie, te wszystkie warunki jakieś tam materialne, takie czy inne, to by się okazało, że na emeryturze w najlepszym razie bierze dziecko, prawda? Bo trzeba mieć dom, samochód, trzeba mieć warunki, zabezpieczenie wszelkie i tak dalej. Drugi problem to jest, kiedy pierwsze dziecko. I tutaj w zasadzie jesteśmy w sytuacji dosyć kiepskiej. Bo dziewczyny, które się uczą, które studiują, no właściwie koniec studiów to jest taki ostatni dzwonek na najlepsze pierwsze dziecko, się mówi między 21 a 25 rokiem życia. Z punktu widzenia fizycznego, również pewnej takiej świeżości psychicznej, bo to też jest, starsi rodzice mają niecierpliwość. Wiem to na własnej skórze, że to nie jest takie bardzo proste. Nasze pierwsze dziecko się urodziło, jak mieliśmy po 35 i trochę, prawda? I dużo łatwiej by nam było pewne trudy, również fizyczne, znosić, gdyby to było 10 lat wcześniej, prawda? I także my do końca nie możemy o tym decydować, natomiast nieroztropne jest odkładanie bardzo, bardzo długo. Po 30 roku życia mówi się już, że pierworódka, takie są określenia, jest stara. Ona z punktu widzenia życia w ogóle nie jest stara, ale z punktu widzenia rodzenia już lekarze kwalifikują jako stara, już jako poród zagrożony. Bardzo często z definicji przyjmują, co tam może być zdrowie jak pełne, prawda? Tak więc pewnie roztropne by było, żeby nie odkładać tego pierwszego dziecka, bo później to można jeszcze rodzić i rodzić, prawda? Ale to pierwsze dziecko jest ważne, żeby bardzo długo nie odkładać. Tym bardziej, że nie wiemy, czy nam się to będzie udawać, prawda? Teraz odstępy między dziećmi. Nie ma tutaj jakiejś normy. I gdybym miał tak przyciskany do muru, to bym powiedział, no jak tak 6-8 lat wydaje się trochę dużo. Dlaczego? Dzieci wyrastają jako kolejne jedynaki. Nie mają rodzeństwa, prawda? Tak więc pewnie znam w rodzinie blisko, myślę, że bliskie rekordu świata, wynik, bo 8 stycznia ślub, 11 grudnia rodziło się pierwsze dziecko. To właśnie tutaj nawet słabo, bo zwykle to się 5 miesięcy czy 6 rodzi po ślubie w dużych miastach. Statystyka taka jest. Oni czekali tam 10 czy 11 miesięcy na pierwsze dziecko. Następne rodzi się w grudniu następnego roku, po roku. I w pracy zaczynają się docinki, że nie umiesz sobie, co wykształcony, nie umiesz sobie poradzić, rodzice lekarze w ogóle. I Wojtuś mówi, na 5. rocznicę planujemy 5. I zamknął buźkę wszystkim różnym tam śmiejącym się. No nie zdążyli na 3. rocznicę z 3., bo parę, 2 tygodnie po 3. urodziło się 3. i 4. 2 chłopaków. Na 4. rocznicę znowu nie zdążyli, bo, ale jeszcze w styczniu urodziło się 5. i 6. Możecie wierzyć lub nie, ta matka najlepiej wyglądała i najlepiej się czuła, jak była w ciąży. Jak mieszkali w kawalerce, mieszkanie całe, miałem 40 może metrów, to był jeden pokój, kuchnia z tej ściany wybili, żeby tam było takie, no, takie okno podawcze niby, był jednocześnie w kuchni, jednocześnie na zewnątrz. To był pokoik, łazieneczka na stojąco, kawalerka, w której zmieściły się 6 łóżeczek dzieci, każdy miał swoje łóżeczko, i tapczan rodziców. I to było wszystko, co się mieściło w tym domu, w tym pokoju. W chwili, kiedy ja przechodząc między łóżeczkami tak na bezdechu, rozmawiam z tą mamą, ona mówi, gdyby się miało okazać, że mamy mieć tylko tyle dzieci, byłabym zasmucona, zawiedziona, prawda? W kawalerce z 6. W tej chwili mamy 11 dzieciaków, już chyba na tym poprzestali, to związane z fizycznością. Jako 12-taka wprowadzili psa jeszcze do domu, prawda? I nie każdy ma taką pojemność, taki spokój, takie podejście do dzieciaków. Ja podziwiam, niby na to nie było stać psychicznie. Bo ja muszę wszystkiego dopilnować, a przy 11 dzieciach nie da się wszystkiego dopilnować. Trzeba mieć ogromną ufność, prawda? Że i trzeba umieć powiedzieć na pytanie, jak sobie dajesz radę, nie daję sobie rady. Ale jakoś wszystkie dzieci się uczą, studiują, znaczy starsze studiują, młodsze się uczą. Kapitalna rodzina, prawda? Otwartość na życie. Jakby z punktu, te odległości, więc tutaj było co rok. Potem się troszkę rozszerzyły. Jak nie ma, u nas było taka sytuacja, że no poczęła się po długim wyczekiwaniu Marysia. I teraz mieliśmy dylemat. Karmienie piersią, jak wiadomo, blokuje jajeczkowanie. Nie do końca, ale jednak tam przyblokowuje płodność dość istotnie przy bardzo częstym karmieniu. Bez przerwy nocnej to w zasadzie jest pełna blokada. Dość długi czas. No i teraz był dylemat, bo tak, z jednej strony chcemy, żeby była karmiona piersią, a z drugiej strony chcemy stworzyć szansę na następne dziecko. Starzy jesteśmy, wobec tego nie dało. No więc takie było manewrowanie. I u nas odstępy były dokładnie z okolnością ginekologiczną po 2 lata. Prawda? Ale dzieci były na tyle uprzejme, że w chwili, kiedy rodziło się następne, poprzednie wychodziło z pieluch. Dość dokładnie. Mało tego, to potem stwierdzaliśmy, że to pewnie tam jest jakieś pewnie to można przebadać. W każdym razie to stwierdziliśmy bardzo precyzyjnie, że dziecko rezygnowało z piersi ostatecznie w momencie, kiedy poczynało się następne. Oddawało mu się następcy, prawda? Ostatnie miał najlepiej, bo tam... No nie tak źle, znam rodziny, w których jeszcze było najmłodsze dłużej karmione, aż w końcu kiedyś mama, nie wiedząc co zrobić, tam już była dobre kilka lat. Nasza Ula miała 2 lata 8 miesięcy, kiedy podstępem ją pozbawiliśmy karmienia piersią, prawda? Zresztą znajomi, niektórym tu obecnym znajomi z bliska, to mieli taki problem, że najmłodsza córka z córki rodzeństwa, muszę policzyć, no nie chciała mamusi zrezygnować z mamusi. I tam była stara już baba, już nie pamiętam ile lat miała, ale ciągle do piersi się przystawiała, no i wreszcie mamusia kiedyś pozaklejała sobie plasterkami, powiedziała, że chore, zaglądała chore, no i w końcu dała spokój, prawda? Ale teraz zobaczmy, można w sposób bardzo piękny, naturalny, karmieniem piersią ustawiać odległości między dziećmi. W niektórych rejonach świata kobieta prawie nie wie, co to jest miesiączka. W Afryce. Bardzo młodo wydawane za mąż. Ledwo się zacznie płodność, już jest w ciąży. Jak urodzi, to nosi dziecko w chuście, dziecko się non-stop obsługuje, I po prostu jest taka blokada, że nie dochodzi w ciążę. Oczywiście nie ma krwawienia, nie ma jajeczkowania. Odstawia od piersi, pojawia się jajeczkowanie, jeszcze przed pierwszą miesiączką zwykle jest jajeczkowanie, no ale zachodzi w ciążę, prawda? Potem znowu nosi, potem rodzi karmi, całe życie może nie bardzo wiedzieć, co to jest miesiączka. I odległości między dziećmi 2-3 lata wydają się dobre z punktu widzenia wychowawczego. Ale mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa. Liczba dzieci w ogóle. Ci, którzy zajmują się wychowaniem dzieci, naukowcy i praktycy, no liczą tam liczbę relacji, jakie mogą wystąpić między dziećmi. Od trójki dzieci liczba relacji jest wystarczająca do rozwoju, prawda? Jedno dziecko to jest za mało relacji, dwójka dzieci może się, że tak powiem, takie stałe relacje ukształtować mama, córeczka, tamtej synek, albo odwrotnie, prawda? I jest to jeszcze za mało rozwojowe. Wtedy, kiedy przyjdzie nam wychowywać dziecko jedno, albo z bardzo dużych odstępach czasu, bo tak po prostu wyszło, prawda? Nie z naszego planu. Planować powinniśmy dobrze, ale wyjdzie jak wyjdzie, to wtedy powinniśmy zadbać, żeby dzieci miały w kręgu, w tej codzienności swoich rówieśników. Mamy dzieci, prawda? To może być dziecko siostry, brata, czy sąsiadów, czy bliskich znajomych, prawda? Ale wtedy warto dbać o to, żeby dzieci miały towarzystwo dzieci. Jest to bardzo rozwojowe z punktu widzenia również konieczności ustępowania. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Uczenie się miłości. Tak więc liczba dzieci, no taka, jaka się uda, ale planować roztropnie i wielkodusznie, z naciskiem na wielkoduszność. Polska nam wymiera, to wiemy, że nam Polska wymiera, tak? I to jest od 5 lat chyba, jest reprodukcji netto nie ma, jest więcej ludzi ubywa z kraju niż się rodzi. Widziałem teraz świeżo drukowane materiały. Aż mi się nie chce wierzyć, ale czarno na białym napisane, że w 2030 roku, bo to się nakłada spadek liczby urodzeń z dołkiem niżowym jednocześnie, w 2030 roku ponoć ma w Polsce na jedną rodzinę, na 100 rodzin przypadać 30 dzieci. To jest dramatem zupełnym i ci, którzy odkładają na sobie tam jakieś fundusze emerytalne mogą być dokładnie spokojni, że nawet jak będą mieli bardzo wysokie rzekomo tam jakieś, to nie będzie z czego tego zapłacić. Na to ktoś musi zarobić. Tak. A więc jedynym zabezpieczeniem emerytalnym jest to kilkoro dobrze wychowanych dzieci. I to jest pewne zabezpieczenie emerytalne, prawda? Żadnego innego nie znam. I łatwo policzyć, że te systemy muszą spajkować ze względu na załamaniem demograficznym, prawda? Myślimy o tym, że szklanki wody nie będzie miał kto podać na starość, prawda? O czym jeszcze my mamy w ramach odpowiedzialnego rodzicielstwa decydować, czy przynajmniej próbować decydować? O tym, żeby nasze dziecko, jak już się zdecydowaliśmy na poczęcie, wysłaliśmy zaproszenie i ono rzeczywiście się poczęło, żeby rozwijało się w dobrych warunkach. Dzisiaj psychologia prenatalna mówi o tym, ile to już dziecko się może nauczyć, ile to można dziecku zaszkodzić. Dziecko uczy się głosu rodziców, rozpoznaje głosy rodziców, prawda? Rozpoznaje taki eksperyment robiony. Jeśli przypadku o nim mówiłem, to krzyczcie, bo przecież bez sensu, te same godne kawały opowiadał. Ale bardzo ciekawy eksperyment zrobiono. Matka czytała dziecku w swojej łonie bajeczki, rymowanki. I teraz po urodzeniu, to był cały eksperyment robiony, po urodzeniu podłączano dziecko do butelki ze smoczkiem. I dziecko mogło szybkością, rytmem ssania zmieniać ścieżki na magnetofonie. I dzieci nieszkolone wszystkie miały to zrobić. I teraz, co było na tych ścieżkach? Znana rymowanka czytana przez mamusię, jedna ścieżka. Druga, inna rymowanka, nieznana, nieczytana, ale przez mamusię. I znana, czytana obcym głosem. I nieznana, czytana obcym głosem. Co się okazało? Wszystkie dzieci potrafiły bezbłędnie dobrać taki rytm ssania, żeby wybrać sobie znane rymowanki czytane przez mamusię. Jak się odłączyło tą ścieżkę, to wiadomo, co dalej. Mamusia. Obca rymowanka, nieznana, ale mamusia. Potem znana rymowanka czytana przez obcym głosem. No i na końcu zostawało, prawda? Tatusiom się wydaje, że dziecko nie słyszy jego głosu, nie rozpoznaje głos ojca. Niestety, jakże często jest to głos podniesiony, jest to często głos nerwowy. Warto o tym też pamiętać. Czas prenatalny, przedurodzeniowy jest niesamowitą inwestycją w rozwój emocjonalny dziecka. I między innymi dlatego też powinniśmy być przygotowani na to. Każda para powinna o tym porozmawiać, a każdy mężczyzna powinien to sobie ślubować, że jeżeli by się kiedyś tam okazało, że dziecko się poczęło nie wtedy, co planowaliśmy, jak żona o tym powie, to natychmiast skacze z radości pod sufit. Żeby nie było ojeju. Tak? Żony pamiętają do końca życia minę ojca dziecka, niezadowoloną, przerażoną, taką czy inną, prawda? Tak więc na pewno trzeba się, że tak powiem, się zawczasu przygotować. Dobry przebieg ciąży jest dla dziecka ważny. Dzieci lubią muzykę określoną, nie lubią jakiegoś tam hard rocka. Naprawdę nie lubią. Klasykę lubią dzieci. Dzieci nie lubią hałasu, nie lubią mamy palącej, nie lubią mamy pijącej. Nie lubią mamy podskakującej w dyskotece. To wszystko są potwierdzone badaniami rzeczy, prawda? Dzieci słyszą, dzieci czują. To też ludzie dorośli nie wiedzą, że dziecko czuje i dziecko też w pewnym sensie dymi się, jeżeli mamusia przysiaduje w kawiarni w dymie papierosowym, nawet sama nie paląc, prawda? Następny moment to jest poród. Najbardziej domowe wydarzenie, najbardziej wyrzucone z domu. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie chcę kazać wszystkim rodzić w domu. Namawiałbym do tego ochoczo, gdyby było tak, jak powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w dużym mieście do domu, znaczy na poród domowy, przyjeżdża pod dom karetka, która jest tak wyposażona jak dobra sala operacyjna w Polsce. Nie wszyscy będą wtedy w domu. No może jakieś szczególne przypadki, gdzie wiadomo, że będzie wymagana operacja, no to zostawić dla szpitali. Bo to jest niesamowicie ważne wydarzenie, które no, odbywa się, kobiety leżą po kotem, w nogach chodzi lekarz, tu jeszcze nie rodzić, bo tutaj nie mamy czasu, tutaj rodzić, no rodzić tutaj. No. Tak, to wszystko słychać, prawda, już nie mówiąc o tekstach, jakie tam padają przy tym, bo to już nie będę tutaj cytował, prawda. I to nie są warunki. do przyjścia człowieka na świat. Tak? Warto sobie zdać sprawę z tego, że dziecko przeżywa szok, wychodząc na świat. Ono po pierwsze przeciska się przez bardzo ciasny kanał rodny. Jest to przerażenie. Przy okazji ciężkie porody kończą się często urazami psychicznymi, na przykład klaustrofobia. Dużo częściej występuje u dzieci, które rodziły się właśnie w trudny sposób. Lęk przed zamkniętą przestrzenią, prawda? Do windy taki nie wsiądzie, będzie na 15 piętro za sobą pieszo. Duże znaczenie dla życia człowieka ma to, jak się rodził. Dobrze by było, gdyby mógł być ojciec przy porodzie. W tej chwili jest to już realnie możliwe bez żadnego problemu. Jak 18 lat temu, jak się rodziło pierwsze nasze dziecko, to rodzice, żony, oboje lekarze. Wszystkich tam znajomych, no, ordynatorów, nieradorów. No, w końcu dobrze, no, mogę być przy porodzie. I tak mnie wykiwali za każdym razem. Trzy razy mnie wykiwali. Prawda? No przywiozłem z pierwszym dzieckiem do szpitala. A, to jest początek, spokojnie, niech pan pójdzie tam do teścia na oddział, prawda? Proszę przyjść o 11:00. Proszę przyjść o 11:00, o 20:25 się urodziło, prawda? Przyszedłem, się dowiedziałem. Wtedy pan dostanie kitelek, prawda? Nie chcieli, bo to było patrzenie na łapy. To było coś nowego, prawda? Ja w tych sterylnych butach, bo tam byłem prawie przygotowany, bo miałem w tych sterylnych butach, w tych nie wiedziałem tylko, czy mogę tym sterylnym butem zdepnąć tego karalucha, który tam łazi. Naprawdę. Także. Ale obecność mężczyzny przy porodzie i w przygotowaniu do porodu są szkoły rodzenia. Niedawno niestety w Poznaniu zmarła dziewczyna, która prowadziła szkołę rodzenia bardzo, bardzo pięknie i zresztą ekspert od laktacji, Gosia Neugebauer. No, 54-letnia osoba, jesienią odeszła. Niestety tutaj nowotwory zbierają takie straszne żniwo. Dużo, dużo dobrego robiła. Otworzyła szkołę właśnie rodzenia, gdzie rodzice wspólnie, mąż i żona, uczyli się, przygotowywali się do porodu, uczyli się oddychać. Były ćwiczenia gimnastyczne. Też była pewna wiedza przekazywana na ten temat, żeby też nie dać z siebie głupka zrobić przez lekarzy. Lekarze bardzo często rozstrzygają o rzeczach, o których im po prostu nie wolno rozstrzygać. My musimy też znać swoje prawa jako pacjenci. Lekarz ma tylko tyle uprawnień, ile mu przekaże pacjent, a nie odrobinę więcej. Różnie w stosunku do dziecka w łonie matki. Lekarz nie ma żadnych uprawnień poza tymi, które rodzice mu przekażą, bo rodzice w naturalny sposób są odpowiedzialni jeśli chodzi o losy dziecka. Co wolno lekarzowi, co nie wolno. Lekarze narzucają, nie pytają zdania i tak dalej. Tak więc przygotowanie do porodu, dobry poród. Są szpitale, gdzie można dobrze rodzić. I to nie jest problem w tej chwili, żeby do porodu pojechać na przykład do wrześni. Tam, gdzie jest jakaś życzliwa ekipa, dobrze wyposażona sala. Wtedy parę dziesiąt kilometrów, to przecież to nie jest problem zwykle. Tak? Ale w Poznaniu są miejsca też, gdzie można dobrze rodzić. Już nawet na słynnej Polnej też już tam mężczyzn dopuszczają do porodu. Prawda? Różnie to się odbywa. Zależy głównie od lekarza. Dobrze mieć swojego lekarza, który prowadzi, który będzie mógł być przy porodzie, żeby to zagwarantować, te naprawdę dobre warunki. Bo od tego sporo zależy. Jak powiedziałem, że dziecko przyciska się przez ciasny kanał rodny. Dziecko wychodzi na światło. Dziecko dostaje po uszach dźwięk, wszystko było wytłumione. Musi po raz pierwszy samo odetchnąć. To jest szok. Bardzo prosta czynność. Położenie dziecka na brzuchu matki. Rozładowuje szok. Ma swoją temperaturę, ma bicie serca, które miało przez całe dotychczasowe życie. I co dziecko robi? Natychmiast po położeniu na brzuchu pełznie w stronę piersi. I nigdy się nie pomyli, nigdy w drugą stronę nie pójdzie. Prawda? I kiedyś tam lekarze mówili, że piersi pokarmie bezwartościowy. Wszystkie szczepionki na choroby. Pan Bóg to wszystko naprawdę dobrze wymyślił. Nic go nie trzeba poprawić. Karmienie piersią jest rzeczywiście genialnym pomysłem i należy to do tego się też przygotowywać, prawda? I w bardzo wielu wypadkach też byłem świadkiem takiej sytuacji, że przyszła taka zapłakana para, młode małżeństwo z malutkim dzieckiem, z noworodkiem dosłownie. Przyszli na nasze spotkanie w duszpasterstwa. No i przyszli właśnie do gości Neugebauer. No i ona tam z nimi odeszła do takiego pokoiku, takiej kuchenki, w której herbaty się przyrządza. Wróciła po 10 minutach i potem nam relacjonowała. Wróciła oblana pokarmem. I co się okazało? Lekarze wszyscy chodzili od lekarza do lekarza i powiedzieli, że ona ma takie piersi, takie sutki, że ona nie może karmić. Prawda? To była tylko kwestia odpowiedniego przyłożenia do piersi i ruszyło to. Ile to trwało? 5-8 minut, kiedy uruchomiła karmienie po kilku tygodniach męczenia się i chodzeniu od lekarza do lekarza, którzy mówili, że nie wolno. Na takie diktum pani nie może karmić, od razu panów wszystkich ustawiam na te okoliczności. Najbardziej kochające ciocie, koleżanki, masz za mało pokarmu, zagłodzisz dziecko. Z góry się przygotować na odpędzanie tych wszystkich dobrych doradców, prawda? I jeszcze nie słyszałem, żeby dziecko przy piersi matki umarło z głodu. Natomiast karmienie piersią ma swoją znakomitą zaletę, że nie da się dziecka zapaść. Dziecka się nie utuczy przy karmieniu piersią. Zresztą dziecko sobie zamawia tyle, ile potrzebuje, bo przecież ono sąd bukuje produkcję pokarmu na następny posiłek, prawda? To jest wszystko sprzężone, tam jest genialnie wszystko rozwiązane, prawda? A więc już i o tym myślę, to też jest w ramach odpowiedzialnego rodzicielstwa. A potem całe wychowanie dziecka, będziemy mówili osobno, więc ja już w tej chwili tego wątka nie rozwijam. Ale jest moment szczególny odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dlatego szczególny, że to najwięcej chyba złego się dzieje. To jest samo poczęcie dziecka, czy stworzenie okoliczności do poczęcia. W tym momencie też należy niezwykle zadbać o to, żebyśmy my mogli nie tyle zapanować, bo powiedzieliśmy to, nie jesteśmy panami życia, ale żebyśmy mogli racjonalnie po ludzku stworzyć maksymalną szansę na poczęcie dziecka lub racjonalnie po ludzku stworzyć maksymalną szansę na niepoczęcie dziecka. To drugie możemy wypełnić w 100%, na przykład w ogóle nie stworzyć. I są okoliczności w życiu niektórych małżeństw, że będzie trzeba na jakiś czas w ogóle odłożyć współżycie. I te okoliczności są coraz rzadsze, dlatego że jakaś choroba, która wyklucza współżycie w tej chwili pozostała. Ale znam autentycznie małżeństwo, znaczy ten pan już nie żyje, pani już starutka, z szóstką dzieci i oni przez 6 lat nie współżyli w okresie wygasania jej płodności. Nie było wówczas tak dobrych metod, które by rozpoznawały na bieżąco, kiedy jest szansa na poczęcie dziecka, kiedy nie. Jej zdrowie było na tyle kiepskie, że uznali, że nie wolno im począć kolejnego dziecka, bo byłoby to zagrożenie dla życia. Wobec tego, mówiąc inaczej, poradzi sobie z tym problemem, po prostu przez 6 lat nie współżyli. To jest oczywiście możliwe. Nie jest to dzisiaj potrzebne, ale jest możliwe. I każdy może nie współżyć. I ten z małżonkiem, jeżeli w jakimś małżeństwie jest choćby jedna osoba, która nie może nie współżyć, nie potrafi nie współżyć, to jest dramat. My mamy umieć współżyć, ale mamy umieć nie współżyć. I ta druga umiejętność jest w takim bilansie ogólnym ważniejsza dla małżeństwa. Tyle tragedii, co można się oglądać, ja się naoglądałem bliska. Z tego względu, że ktoś nie mógł poczekać. Jest przerażające to też są mity, które o tym głoszą, że mężczyzna ma taki temperament, on nie może. Może. I kobiety w to niestety wierzą. I przychodzi taka żona do poradni, mówi, proszę pana, tamten mój mąż to ma taki temperament, i są kłopoty. Tak mówię, ale przecież może poczekać parę dni. Nie, mój mąż nie może. On nie, to dla niego to jest niemożliwe. A pytam, proszę pani, a gdyby tak pani miała przez 2 tygodnie gorączkę 38 z kreskami, to co? Proszę pana, to jest kulturalny człowiek. Oczywiście, żeby mnie nie zmuszał do współżycia. Aha, gorączka to może. A jak pani miała takie, wyjątkowo solidne krwawienie 10 dni? Nie, no pewno, że nie. A jakby pani wyjechała na delegację albo mąż? No wiadomo. Rozumiem. Zaraz, chwileczkę, czy on może, czy on nie może zrezygnować? On nie może z powodu jakiegoś tam dziecka, które by się miało począć. Z powodu krwawienia, tak, z powodu grypy, tak, z powodu bólu głowy, czy zęba może zrezygnować? Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Jestem dość brutalny w tym momencie, ale jeżeli dziecko nie jest argumentem, żeby zrezygnować ze współczucia ze względu na nie, to coś tutaj chyba nie gra w tym wszystkim. Tak? Jeżeli para nie potrafi zrezygnować ze współżycia pod kontroli rozumu, z decyzji woli, to ta para będzie bardzo ciężko przeżywała sferę płciowości, będzie przeżywała ogromne w tej materii bóle, rozterki i zawody. Tak pokazuje życie. I ta czystość przedmałżeńska jest też przyczynkiem do tego, do tej umiejętności rezygnacji ze współżycia, gdy jest taka potrzeba. Nie w ogóle rezygnować ze współżycia. Nie ma takiej potrzeby. Przeciwnie, akurat wczoraj była taka audycja w Radio Maryja i ktoś tam sugerował, że małżeństwo może tak być czyste, zrezygnować ze współżycia. Nie ma takiej potrzeby. Pan Bóg tego nie zaplanował. Współżycie nie jest nieczystością. Współżycie jest pięknym, świętym aktem wyrażania swojej miłości małżeńskiej. Ono wręcz jest wkomponowane w czystość małżeńską. Małżeństwo czyste to jest małżeństwo współżyjące ze sobą. Owszem, się dwa mówi, na pewien czas mogą zrezygnować ze współżycia, żeby się oddać modlitwie. Widziałem piękną sytuację, gdzie małżonkowie, zresztą uczyliśmy ich z żoną metod naturalnych, oni akurat planowali poczęcie dziecka, tam coś się nie udawało, no i potem przychodzą, badamy obserwacje pozapisywane, ustaliliśmy jakiś tam kod, jak to zapisywać wszystko, no ale umawialiśmy się, żeby zapisywali współżycia, no po to, żeby można było odtworzyć i żeby poprawić technikę, że tak powiem, czy taktykę postępowania, żeby zwiększyć szanse na poczęcie dziecka, bo tu ludzie często nie mają zupełnie pojęcia na ten temat. No ale tutaj nie ma żadnych znaczków. No to pytamy tak bardzo delikatnie, no, tak na nas spojrzeli. No przecież jest Wielki Post. Z ogromnym szacunkiem się do tego odnieśliśmy. Można i w ten sposób, ale proszę popatrzeć, to jest jako wyrzeczenie, a nie potraktowane jako nieczystości współżycia, prawda? Oby właśnie dla nas rezygnacja ze współżycia była wyrzeczeniem, a nie ucieczką od czegoś, coś takiego do niczego, prawda? Obyśmy do tego nie doprowadzili. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Muszę teraz dzisiaj mam ściągę, bo na ten temat akurat tak bardzo często nie mówię. Jeszcze chwilkę na temat tego planowania poczyń. To nie jest dobre słowo, planowanie poczyń, bo my planujemy. No właściwie możemy planować, natomiast to nie jest nasza gestia, to już mówiliśmy. Jest niesamowicie ważne, żeby to było pod kontrolą rozumu i woli. Ludzie nie rozróżniają tego, albo metody naturalne to tak samo, żeby nie mieć dzieci, a dekontrolne tak samo, żeby nie mieć dzieci, o to chodzi. To nie jest tak samo. Jeżeli chcesz zbudować dom swojej rodzinie i jest cel słuszny, dobry i piękny, i ten cel będziesz realizował ciężko pracując, albo wpadniesz na pomysł, żeby zarząd ciocię, która jest bogata, dostaniesz spadek i wtedy sobie zbudujesz dom, to nie jest to samo, choć cel był piękny i słuszny. Jeżeli celem waszym jest w danej chwili, żeby nie począć dziecka, macie do tego prawo, to nie jest obojętne, w jaki sposób ten zamysł zrealizujecie. Jest ważne, żeby to nie było, żeby to było pod kontrolą rozumu i woli. I dlatego w ramach, i to w Nowym Tygodniu możemy wprost wyczytać, że w ramach odpowiedzialnego nauczycielstwa należy poznać naturę płciowości i płodności człowieka. To jest wymóg odpowiedzialnego nauczycielstwa. Objąć ją rozumem, a potem odpowiednio wykorzystać zależności, czy chcemy począć, czy uważamy, że na razie musimy odłożyć, zrobić przerwę między dziećmi, czy odłożyć poczęcie następnego dziecka. Jest to wymogiem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ja nie chcę mówić, że macie się nauczyć takiej czy takiej metody. Nie. Wszystkie są dostatecznie dobre i nie ma znaczenia. To zależy tylko, na ile możemy zaryzykować poczęciem. Prawda? Jeżeli nie możesz zaryzykować poczęciem dziecka 1 na 1000 nawet, to nie współżyj. Jeżeli jesteś w takim momencie życiowym, że nie może się począć dziecko, bo by świat się zawalił, no to trudno, to musisz zrezygnować współżycie dla dobra świata, który ma się nie zawalić. Ale jeżeli jesteś w stanie zaryzykować tak jednym dzieckiem, powiedzmy, tą połówką dziecka na 100 lat współżycia, jeżeli jesteś w stanie zaryzykować, no to 10 metod można już podpowiedzieć, prawda? Bo takie są skuteczności metod bazujących na rozpoznawaniu płodności. Nadal ciągle większe od antykoncepcji hormonalnej, to się niektórym wydaje w ogóle dziwaczne i niemożliwe. No tak jest. Myślę, że coraz ważniejszą sprawą jest, jak pomóc, żeby się dziecko poczęło. I coraz więcej małżeństw tutaj cierpi na trudności w poczęciu. Nie wiem, czy to nie jest trochę przedwczesne, ale w paru zdaniach powiem wam kilka rzeczy na ten temat, a nóż komuś ze znajomych się przyda. Oczywiście najważniejsze to się modlić, ale to zawsze mówimy na końcu. Ale tak poważnie. Ludzie nie wiedzą takiej prostej rzeczy, że współżycie powinno być po pewnej przerwie. Zobaczmy. Małżeństwo, które planuje dziecko, poczęcie dziecka, powinno zafundować sobie przerwę we współżyciu. żeby plemników było dostatecznie dużo zdrowych, prawidłowej budowy ruchliwości dojrzałych. Plemniki dojrzewają 70 kilka dni w najączach. 70 kilka dni. Tak przy okazji, panowie, to, że dzisiaj jestem trzeźwy, to nie znaczy, że moje plemniki nie są zniszczone przez alkohol. Dłużej mężczyzna powinien pilnować siebie ze względu na swoje późniejsze ojcostwo niż kobieta. Bo kobieta w pewnym sensie w każdym tygodniu zaczyna się od nowa. A będzie na 3 miesiące. I to też jest odpowiedzialne rodzicielstwo. To też jest odpowiedzialne rodzicielstwo, czy moje plemniki nie będą uszkodzone moją głupotą wcześniejszą, prawda? Narkotyki, alkohol, nikotyna też. Zresztą akurat nikotyna jest najlepiej przebadana, jeżeli chodzi o negatywny wpływ na dziecko rozwijające się w łonie matki. No dobra. A więc... Ojejku, co ja chciałem powiedzieć teraz? za dużo dygresji. Pomóżcie mi trochę, co? Odkładanie, żeby począć. To jest jeden z elementów. Naprawdę widziałem małżeństwa, które spółżyły dzień po dniu, żeby nie przegapić jajeczkowania. I nie mogły doczekać się poczęcia dziecka. Szanse maleją prawie do zera. Spotkaliśmy przypadek, śluz jest takim miernikiem płodności. Jeśli się nauczymy obserwować śluz, to wszystko, no, cykle są długie, czy krótkie, czy regularne, czy nieregularne, zawsze potrafimy znaleźć ten najlepszy czas na współżycie, który stwarza szansę na poczęcie dziecka. I śluz może występować raptem kilka godzin w cyklu. Później występować około 5 dni. 3 do 5 dni. I mieliśmy taki przypadek, że para niepłodna przez 6 lat, leczona przez 3 kolejnych lekarzy. Idealne wykresy temperatury, widać, że hormony funkcjonują, wszystko dobrze, tam wszystkie prawidłowości, które da się przeczytać z tego, wszystko jest okej. Śluzu nie ma. U nas nie ma śluzu. Musi być. Oczywiście to jest ryzyko, bo nie musi. Może być całkowicie zniszczony. Ale musi, niech pani sprawdza co godzinę. Po 3 miesiącach jestem w ciąży. To się okazało. Śluz był w niedzielę rano i mąż był w domu. W niedzielę wieczorem byłoby za późno. Bo środowisko rodny kobiety jest kwaśne i plemniki giną w pochwie w ciągu pół godziny wszystkie, nie penetrując w ogóle w głąb. Dopiero śluz zmienia je nie na dobre, a na znośniejsze, takie, że co milionowy plemnik przeżywa. Prawda? To chodzi też o selekcję. To też chodzi o selekcję. To nie jest środowisko dobre dla plemników. Ale odżywiają się śluzem i ostatecznie dojrzewanie, kapacytacja plemników następuje właśnie w atmosferze śluzu. I teraz kobieta, która nie rozpoznaje śluzu, no może być jej trudno znaleźć najlepszy czas na poczęcie dziecka. Ale spotkaliśmy się i z takim przypadkiem, że też ileś lat nie mogli począć dziecka. To pamiętam dokładnie, rozmowa była w lipcu, a w sierpniu się dziecko poczęło, bo oni nie współżyli wtedy, kiedy ona miała upławy. Obfity śluz, myślała, że są upławy. I w czasie płodnym po prostu nie współżyli. Więc niewiedza ludzka jest niesamowita i dlatego warto na ten temat też troszeczkę wiedzieć, prawda? Też troszeczkę wiedzieć i jeżeli zaczniemy prowadzić obserwacje, będziemy się uczyć u kogokolwiek, ci ludzie się naprawdę znają, są szkoleni i to są na wysokim poziomie. Jak przyjechała taka twórczyni angielskiej szkoły z szkoły Birmingham, przy Królewskiej Uczelni w Birmingham, przyjechała do Polski, zrobiła kurs pierwszych nauczycieli, żebyśmy mieli dyplomy takie międzynarodowe uznawane przez WHO. No i tam było 40 osób na tym pierwszym kursie. Ona w ogóle, jej szczęka opadła, bo ona w Anglii raz na kilka lat stawia ocenę excellent. Natomiast tutaj prawie wszyscy kursowicze dostali excellent. Nie przez przypadek, bo w Polsce od dawna się zajmujemy tym i ci ludzie po prostu tylko doszlifowali sobie tą jej konkretną metodę, prawda? Mamy naprawdę masę ludzi, którzy się znają na metodach naturalnych i warto pod okiem kogoś takiego się uczyć. I wtedy na pewno te wszystkie prawidłowości o tym, jak zwiększyć szanse na poczęcie i jak w chwilach, kiedy naprawdę nie powinniśmy począć dziecka, żeby nie stworzyć choćby minimalnej szansy pomyłki. Jest to możliwe. Jest to możliwe. W każdym cyklu te 10 dni, no 10, 9 czasem, jest absolutnie pewnym, że nie poczuje się dziecko. Na bieżąco stwierdzone. Także to nie jest tak, że małżeństwo latami nie może współżyć, bo z jakiegoś ważnego powodu nie mogą poczuć dziecka. Natomiast w pierwszej fazie przed szkoleniem tam rzeczywiście zdarzają się pomyłki. Tam można coś przegapić, tu można po prostu. Można powiedzieć takie zdanie. Obiektywne, prawdziwe zdanie. Jeżeli w tej chwili w drogach rodnych kobiety nie ma śluzu, współżycie w tej chwili nie doprowadzi do poczęcia. To jest dokładnie pewne. A teraz uwaga. Jeżeli kobieta nie widzi śluzu, a ten śluz jest, to oczywiście może dojść do poczęcia. Teraz dla pań zadanie domowe, już od 2-3 lata wstecz w zasadzie, żeby zacząć uczyć się porządnie obserwacji śluzu. Zapisywać to również. Jeżeli tego się nauczymy, to w zasadzie nawet ten moment się okazuje niepotrzebny. Teraz robię antypropagandę. Naprawdę na początku ucząc się, róbmy to wszystko, co trzeba i nauczmy się dobrze. Ale w praktyce po tym małżeńskiej, przecież ta żona, jak obserwowała ileś lat już, to ona bez zaglądania wie, ona to czuje, czy jest poczucie wilgotności, suchości, czy jakie. I każda żona, która w siebie się trochę wsłuchała, ona codziennie wie, jaka jest sytuacja na rynku płodności. Natomiast do pełni szczęścia potrzeba, żeby facet się tym interesował. Bo jeżeli gość, mężczyzna będzie to wiedział od rana, to nie będzie tych typowych trudności. Mówi się, no tak, mężczyzna ma trudności z integracją. No pewno, że ma. Jak był piękny dzień, nastawił się wieczorem na pójście z żoną do łóżka, a żona mu w ostatniej chwili macha pod nosem jakimś kalendarzykiem. No kalendarzykiem widzę, powiedziałem. No teśnikiem zapisanymi, prawda? No to szlak go trafia. A gdyby on sam tą jedną kropkę dziennie zrobił od rana, to on od rana widzi, jaka jest sytuacja. I ma jakiś plan, mówi, że na razie nie możemy począć dziecka, widzi płodność, to w ogóle tego dnia nie wpadnie na pomysł współżycia. Bo by na idiotę wyszedł przecież. Znaczy, jeżeli ta sprawa płodności jest umocowana w rozumie, nagle staje się tylko proste, jasne, oczywiste. W przeciwnym razie jest to straszak grzywą, nad którym nie panujemy i koncerny zarabiają na tym są niesamowicie niszcząc. Ja wiem, że rzeczy, które mówię, są niełatwe do przyjęcia, dlatego że te koncerny dobrze dbają o swoją reklamę. I o dobrodziejstwie antykoncepcji wiedzą wszyscy od urodzenia do śmierci. Jest to po prostu jedno gigantyczne kłamstwo. Dobra. To tak mi się rzeczy nasuwają na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, które, powiedziałem, o wychowaniu nie będziemy mówili, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny moment odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dla was odległy w waszych rodzinach, ale bardzo aktualny, bo wy jesteście dziećmi swoich rodziców. Dobre wyjście z gniazda. Dobre wyjście z domu rodzinnego. I nie będę was w tej chwili wychowywał jako teściów, bo macie do tego trochę czasu, ale uczulam naprawdę maksimum pokory w rozmowach z rodzicami. Nie wchodzenie na żadne pola walki. Nie udowadnianie im, że jesteście, macie prawo załatwić po swoim, bo macie prawo. Możecie zawrzeć ślub i wysłać im potem zawiadomienie o ślubie, ale nie radzę tego robić. Bo nie mam potrzeby zgody rodziców w tej chwili, prawda? Jeżeli po 18 lat macie skończone, panie wyglądają, tak akurat ledwo skończyły, no ale już mają, prawda? Jeżeli rodzice mają jakieś nawet dziwne pomysły, rozmawiać, pertraktować, nie trzaskać przed nosem drzwiami, nie robić po swojemu. Za dużo to kosztuje. Styl wyjścia z domu. I uczulam zwłaszcza tych z was, gdzie na linii mama-tata nie dzieje się emocjonalnie, nie jest dobrze. Wówczas są najtrudniejsze wyjścia z domu. To wyjście z domu trzeba dobrze przygotować. Jak sobie coś zaplanujecie, to tak manewrujcie, żeby rodzice właśnie to wam ofiarowali i zaproponowali. I wtedy wszyscy będą zadowoleni. I tych konfliktów na życie może być cała masa. Dzisiaj coraz częściej młodzi na przykład wymyślają sobie wesele bezalkoholowe. Bardzo szlachetnie. Mają prawo. Zwłaszcza jak ktoś w rodzinie nadużywa alkoholu i się po prostu boją, że wesele, ich wesele skończy się jakąś pijacką libacją, prawda? Trudno się też dziwić, że woleliby. No, rodzice, nie, absolutnie, mowy nie ma. Zwłaszcza w środowisku wiejskim, co sąsiedzi powiedzą. No i teraz nie ma sensu stawiać na swoim tak na siłę, na ostrzu noża. Ale można na przykład różne takie zabiegi dodatkowe, prawda? Jest przewidziane specjalne błogosławieństwo biskupa na wesele bezalkoholowe. Jak ktoś jeszcze ustawi w sierpniu, to jest dodatkowy argument, prawda? A znałem, kiedyś przegadałem naprawdę sporo czasu z parą, która ogromnie się bała wesela i postanowiły, że po trupach przeprowadzą bezalkoholowe. Tam było rzeczywiście uzależnienie w jednym domu już takie prawdziwe od alkoholu, prawda? Powiedzieli, że nic, że absolutnie bez alkoholu, że choćby się między rodzicami pozabijać, na noże pójdzie, oni nie ustąpią, koniec. Mówię, nie róbcie tego. Całe życie będziecie odpokutowywać. No i szukaliśmy, po roku spotkaliśmy się ponownie, oni z dumą opowiadali, co wymyślili. Wymyślili coś takiego. Na stole weselnym nie było kropli alkoholu, nawet szampana nie było. Ale w sąsiednim pomieszczeniu był bogato zaopatrzony barek. I był barman, który nalewał. Nikt sobie tam sam nie wlewał. Elegancki, zresztą brat panny młodej, elegancki chłopak, nalewał każdemu, co tylko chciał. Alkohol w ogóle prawie nie poszedł. Prawda? Nikt nie był pijany, byli tacy szczęśliwi, że udało mi się przetrwać wesele, że się nic nie wydarzyło. Prawda? Ale tych tematów trudnych przy wychodzeniu z domu może być cała masa. To jest kwestia mieszkania, to jest kwestia no całe różne. Naprawdę z dużą pokorą troszcie się o to, żeby oczekiwania rodziców były w jakimś możliwym stopniu spełnione. Żeby oni nie poczuli się przez was źle potraktowani. Takie dramaty, jakie się dzieją wtedy, kiedy młodzi postawią na swoim, a rodzice czują się jakoś odrzuceni, czy jakoś tak zignorowani, to potem się ciągnie latami. Może jeden przykład opowiem, gdzie córka, jedynaczka, rodzice bardzo zamożni, dawniej elita partyjna miasteczka, a potem już tak przeszli na inne pozycje. I oni sobie wymyślili, a szczególnie mamusia, wymyśliła sobie, jak ten ślub córki to będzie wydarzenie wpisane do annałów tej miejscowości, że tam konie, karety, cuda niewidy, prawda? A córeczka powiedziała, powiedzmy 100 km od Poznania, czy niecałe, córeczka powiedziała, że ona cichy ślub u Dominikanów. I postawili młodzi na swoim. I był cichy ślub u Dominikanów w Poznaniu. Ale na ślub nie przyjechała mama. Nie pozwoliła przyjechać ojcu. Nie było nikogo z jej rodziny. Jeden wujek, ojciec chrzestny, przyjechał i się chował za filarami, żeby przypadkiem na zdjęciu się gdzieś nie znalazł, bo mu matka nie darowała. Matka panny młodej. I oni przyszli do mnie. Było 4 lata po ślubie. Przeklęci. Zero kontaktu. Mama tylko śle ciągle listy do córki, że ma natychmiast przyjechać, bo ona za chwilę umrze. Ale oczywiście bez tego faceta. Ona nie, matka nie przyjada wiadomości, że gość się ożenił z jej córką, prawda? Nigdy go nie nazwała zięciem. I to trwało lata. Taki klincz. Na szczęście. To, czego nie udało się przełamać. A oni naprawdę już, później to już w ogromnej pokorze chcieli tą sytuację załagodzić. Nie było mowy. I wreszcie, na szczęście zadziałały prawa natury i wnuki załagodziły sprawę. Ja ich spotkałem ileś lat później. Nawet no dosłownie w tym roku ich spotkałem po 6 kolejnych latach może i rzeczywiście sprawę rozwiązało pragnienie mamusi zobaczenia wnuka najpierw, no bo ona nie jeździła sama do mamy. Masz przyjechać, ale bez męża. Nie. Pierwszym człowiekiem jej życia w tej chwili jest mąż. Najważniejszą kobietą dla każdego z was, którzy ożenicie się, będzie żona, nie matka. Matka jest ważna, matce trzeba pomagać, o matkę się trzeba troszczyć. Ale najważniejszą kobietę życia stanie się matka i stanie się żona, matka twoich dzieci. O, żeby wybrać, prawda? I to też jest element pewnego odpowiedzialnego rodzica, odpowiedzialne wyjście z własnego domu rodzinnego. Żeby rzeczywiście żebyśmy stali się dla siebie pierwszymi ludźmi na ziemi. Pierwszym też polem odpowiedzialności. Zobaczmy, to się rozciąga to odpowiedzialne rodzicielstwo na całe życie, bo jak nasze dzieci wyjdą, wasze dzieci wyjdą z domu, to wy nie jesteście zwolnieni z funkcji rodzicielskich. Macie się za nie modlić, macie się o nie troszczyć, jeżeli potrzeba pomagać. I macie swoją wiernością i byciem razem dawać im świadectwo, że można miłować wiernie do końca. Coraz mniej młodych ludzi wierzy w miłość do śmierci. Naprawdę nie wierzą. Naprawdę nie wierzę, że nie ma czegoś takiego jak miłość do śmierci. Trudno się dziwić, jak w filmach trzecia żona dopiero jest dobra, prawda? Wiem, jakie są statystyki. Dokładnie odwrotne. W filmach drugi mąż jest dobry, druga żona jest lepsza od pierwszej, a w życiu jest odwrotnie. W Stanach Zjednoczonych 40% małżeństw się rozwodzi. Drugich małżeństw zawartych, gdzie jedna osoba jest w powtórnym związku, rozwodzi się 65%. A małżeństw, w którym jedna z osób jest po raz trzeci lub więcej w małżeństwie, rozwodzi się 85%. I to nie jest przypadek. To jest pewna prawidłowość. I przyczyna jest oczywiście w środku, w tych biednych ludziach. I ja myślę, że tyle na dzisiaj. I kończąc, jedno zdanie jeszcze. Jeżeli dla was dzieci będą darem, to będziecie szczęśliwi. Jeżeli dacie się, wyjdziecie w tą tonację, w której świat nadaje, że dzieci są przeszkodą albo własnością, dzieci są naszą własnością, nie. My jesteśmy sługami życia. Nie sługami swoich dzieci, ale sługami życia. Do tego się zobowiązujemy przy jędze małżeńskiej. Im bardziej wejdziecie w pozycję tych, dla których dziecko jest darem, który na kolanach należy przyjmować, tym będzie bezpieczniejsze i to dziecko wychowywane w waszej rodzinie, i wasza rodzina, i wasze całe rodzicielstwo. Tak bardzo jest to dzisiaj poszarpane w świecie, że 3/4 rzeczy właściwie w ogóle nie powinienem mówić, a mówię. Więc mówcie ze sobą na te tematy i tyle. Życzę wam dobrych świąt, bo teraz już się po świętach zobaczymy. My się spotkamy dopiero w maju, dlatego że ja teraz będę wyjeżdżał po Wielkanocy na kilka tygodni i te spotkania następne będą. Tu spotkania będą, tylko że ksiądz weźmie te tematy, które zwykle tutaj miał ksiądza, więc prawo, no, najpierw w ogóle liturgia, cała sakramentalność małżeństwa, liturgia i prawo. Nie po to prawo, żebyście wiedzieli, jak się rozwieść w cudzysłowie w kościele, prawda? Żebyście mieli świadomość, na jakich warunkach wchodzimy w ten kontrakt. Również, bo to jest również cywilnoprawny kontrakt, prawda? Do którego się, ale oczywiście nie to zobowiązanie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że nie ma tu osób, które chcą się na święta tylko najeść, bo takim bym życzył, żeby się najadły, a wszystkim pozostałym życzę, żeby przytyły, ale na duchu przez ten czas świąteczny, tak? Według mojego rozeznania nie ma, bo jest to już Wielka Środa. Następne
środa. 12 nie ma, tak?
Tak, 12 nie ma, dopiero po Wielkanocy, ale ksiądz gdzieś... Tak, tak rozumiem, że tak. Dzisiaj ksiądz mi powiedział, bo ja nie mam przy sobie swojego kalendarza, bo nie nocowałem w domu dzisiaj, więc nie wiem. No tak, niestety, tak wyszło, no. Ale dzisiaj, jak się spotkaliśmy z księdzem Jackiem, to mówił, że za tydzień spotkania nie ma. Ja w moim kalendarzu, z tego co pamiętam, też nie miałem wpisanego. Już Wielką Środę sobie odpuścił, prawda? Czyli będą po Wielkanocy będą dwa tematy księżowskie, a potem przyjdziemy już do takich lekkich, to troszeczkę o wychowaniu dzieci, bo to też jest, tam dużo można bałaganu narobić. I no tak, niestety. I będziemy zmierzali już do końca. No i na koniec zostaną nam teściowie na deser, prawda? Także. No właśnie, ja tutaj tym nie rządzę. To spotkanie było przecież we wtorek, tak? Wczoraj było, tak? I teraz oni powinni się tu gdzieś pojawiać i się umawiać. Ale na razie było zdanie.
Następne spotkanie jest za 3 tygodnie.
No właśnie, i błagam, zbierajcie obserwacje. Bez względu na to, który to jest moment cyklu, zbierajcie obserwacje. Bo na bazie tego dopiero można rozmawiać tak naprawdę. Teoretycznie można gadać o wszystkim, ale... I co?
Na tydzień nie ma.
Ostateczna. Ale jest po Wielkanocy, już jest tą środę, tak? No.